co zrobić. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Przeczytam fragment Ewangelii świętego Mateusza, 21 rozdział, wersety od 1 do 11. A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i ośle z nią, odwiążcie i przywiedźcie mi je. A jeśli by wam ktoś coś rzekł, powiedzcie: Pan ich potrzebuje, a on zaraz puści je. A to się stało, aby się spełniło, co powiedziano przez proroka mówiącego: powiedzcie córce syjońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie łagodny i jedzie na ośle, źrebięciu oślicy podjarzemnej. Poszli więc uczniowie i uczynili, jak im rozkazał Jezus. Przywiedli oślicę i źrebie i włożyli na nie szaty i posadzili go na nich. A wielki tłum ludu rozpościerał swe szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew i stali na drodze. A rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały mówiąc: Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Hosanna na wysokościach. A gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, mówiąc: któż to jest? Rzesze zaś mówiły: to jest prorok Jezus, ten z Nazaretu Galilejskiego. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo i prosimy Cię o to, żebyś dał nam Twoją mądrość, żebyś dał nam Ducha Świętego, który pozwoli nam to słowo we właściwy sposób zrozumieć i zabrać jak najwięcej wartościowych rzeczy dla naszej codzienności. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Bardzo uniwersalny tekst nadaje się i na Niedzielę Palmową, i na pierwszą niedzielę Adwentu. Dzisiaj mamy to drugie. I chciałbym zwrócić naszą uwagę na takie dwie rzeczy związane z tym tekstem. Ale musimy sobie to spróbować troszkę zobrazować, żebyśmy dokładnie to zrozumieli i dokładnie to zobaczyli. Jezus zbliża się do Jerozolimy, więc idzie do miejsca, w którym ma wykonać swoje główne zadanie. Ma cierpieć, ma zostać ukrzyżowany i ma zmartwychwstać. Jednak zanim do tej Jerozolimy wchodzi, zatrzymuje się w takiej wioseczce, która się nazywa Betfage. Ona jest bardzo blisko Jerozolimy. Znajduje się na zboczu Góry Oliwnej, także to już jest tak naprawdę teren miasta Jerozolimy. Jezus zatrzymuje się tam, żeby zrobić bardzo konkretne rzeczy, żeby podjąć pewne przygotowania. I teraz poproszę moją córkę o pomoc, dlatego że pierwsza rzecz, o jaką Jezus prosi, jaką robi, to posyła swoich uczniów po osiołka. Więc my musimy też takiego osiołka mieć. Także poproszę, Anielko, o osiołka. Możesz mi go tu przyprowadzić. Możesz mi go jeszcze podać, ja go tu przedstawię tylko i zaprezentuję. Okej. To będzie nasz osiołek. Ja wiem, że to jest kłapouchy i że jest pacynką, ale cieszcie się, że nie przyprowadziliśmy prawdziwego osiołka. To by mogło być dużo gorsze. Byłoby fajnie na chwilę. To będzie nasz osiołek, po którego posłał Jezus. To było dla Jezusa bardzo ważne, żeby tego osiołka przyprowadzić. I to, w jaki sposób on posyła swoich uczniów, świadczy o tym, że już wcześniej w jakiś sposób to przygotował. Dlatego, że mówi: idźcie, przyprowadźcie, on będzie w konkretnej wiosce, a jeśli ktoś wam coś powie, powiedzcie, że to dla mnie i nie będzie problemu. Także wszyscy zainteresowani byli poinformowani. Ten osiołek tutaj będzie z nami na chwilę przed ołtarzem, także można go tutaj zostawić. I kiedy to wszystko udało się zorganizować, kiedy Jezus wsiadł na osiołka, wreszcie mógł wjechać do Jerozolimy. I tam się okazało, że nie wjechał od tak po prostu, tylko znowu ludzie chyba na niego czekali, witali go. Na przykład rozkładali na drodze swoje szaty. I teraz będą nam potrzebne szaty, także Anielko, tu gdzieś mamy szaty na krzesłach. Byś mi mogła jedną podać. Okej. Myślę, że w takich szatach kiedyś chodzili. Dzisiaj to są nasze szlafroki, a kiedyś tak chodzono na co dzień. Także takie szaty rozkładali na drodze. Proszę, rozłóż tam przy osiołku jedną, drugą szatę. W ogóle dziwna sprawa, że idzie ktoś, jeszcze jedzie na osiołku, a ludzie przed nim rozkładają szaty. To musi być coś wielkiego, prawda? Musi być ktoś specjalny, to musi być ktoś rozpoznany. No i jest jeszcze jedna rzecz, która się tam wydarzyła. Ludzie też odcinali gałązki z drzew i znowu, tak jak szaty, rozkładali, słali na drodze przed tym nadjeżdżającym, wjeżdżającym do Jerozolimy Jezusem. I tu znowu jesteśmy przygotowani, mamy kilka gałązek. Nie wiem, czy akurat ten rodzaj tujek tam rósł na tych terenach, ale u nas rośnie, więc jest łatwiej. I ludzie rozkładali te gałązki przed wjeżdżającym Jezusem. To może dla osób z tyłu jest mało widoczne, ale mamy to w zasadzie, co się wtedy wydarzyło. Jest osiołek, na nim jechał Jezus, mamy szaty, mamy gałązki. Jezus wjeżdża do Jerozolimy i brakuje nam jeszcze jednej rzeczy. Ludzie wołali Hosanna synowi Dawidowemu. I tu potrzebujemy pomocy was wszystkich. Zawołajmy na 3-4 Hosanna synowi Dawidowemu. 3-4 Hosanna synowi Dawidowemu. Dokładnie tak to wyglądało. Dokładnie tak to wyglądało. Dzięki serdeczne za pomoc. I teraz popatrzcie. Rodzi się takie pytanie. Dlaczego Jezus to wszystko zaaranżował? Po co mu był ten osiołek? Przecież mógł od razu z Betfagę wejść do Jerozolimy, też by się tam znalazł. Po co to całe, wybaczcie za określenie, przedstawienie z szatami, z gałązkami? Po co ten cały wjazd? Tekst udziela nam odpowiedzi na to pytanie. A to się stało, aby się spełniło, co powiedziano przez proroka. Nie wiem, czy czujecie wagę tego, co zrobił Jezus, tych całych przygotowań i tego sposobu wjazdu. On wjechał na osiołku do Jerozolimy w ten sposób i to wydarzyło się właśnie w dokładnie ten sposób, żeby zostało wypełnione to, co znalazło się w proroctwie na wiele lat przed tym wydarzeniem. Jezus pokazuje tym samym, że jest kimś, kto wypełnia obietnicę. Jezus wypełnia obietnicę. I to jest bardzo ważna lekcja dla nas, bo to oznacza, że jeśli czegoś możemy się trzymać w tym zwariowanym, zmiennym i nieprzewidywalnym świecie, to tego, że Jezus wypełnia swoje obietnice. Nie wiem jak wy, ale ja na przykład mam taki moment, w którym się bardzo stresuję, to jest moment, w którym jestem nieprzygotowany. Albo nie miałem czasu, żeby się do czegoś przygotować, albo coś pojawiło się bardzo spontanicznie, nieprzewidywalnie. Ja się nigdy nie umiem odnaleźć w takich sytuacjach spontanicznych. Nie wiem, co się dzieje, nie wiem, co trzeba zrobić, więc wolę być przygotowanym. Ale życie pokazuje, że to, co jest przed nami, nie jest do końca do zaplanowania. Że wydarzają się rzeczy, których byśmy nigdy nie przewidzieli. Że jesteśmy wystawieni na sytuacje, w których, jak twierdzimy, brakuje nam pewnych zasobów i umiejętności. I to, że Jezus przychodzi, żeby wypełniać obietnice, jest dla mnie bardzo istotne. Ja mogę dzięki temu czytać Biblię właśnie pod takim kątem, żeby wyszukiwać tam rzeczy, które Jezus, które generalnie Bóg zostawił nam jako swoje obietnice i wiedzieć, że one zostaną wypełnione. Na przykład mogę przyjmować za pewnik, że jeśli Jezus obiecał, że przyjdzie powtórnie, to się wydarzy. Nie mogę tego wpisać do kalendarza, bo nikt nie zna tej daty ani godziny, ale to się wydarzy. A zanim to się wydarzy, to Jezus zostawił nam jeszcze wiele innych obietnic. Na przykład powiedział, że będzie z nami aż do skończenia tego świata, aż do powtórnego przyjścia. I to oznacza, że sytuacje, w których ja czuję się totalnie osamotniony, mimo że wokół jest pełno ludzi, są znośniejsze i są do przetrwania dzięki temu, że wiem, że Jezus jest w stanie być wtedy ze mną, bo tak obiecał. Jeśli nie wiem, co zrobić, brakuje mi mądrości, to znowu w słowie czytam, jeśli komuś brak mądrości, to niech się modli, niech prosi o mądrość, bo Bóg ją chętnie daje. Jeśli potrzebuję przebaczenia, bo zrobiłem w życiu niewłaściwe rzeczy. To znowu mam obietnicę, że jeśli wyznajemy swoje grzechy, to Bóg jest wierny, Bóg realizuje te obietnice i odpuszcza nasze grzechy. Może też być tak, że znajdę się w sytuacji, w której będę zdruzgotany i złamany i tak naprawdę zacznę wątpić w to, że Jezus realizuje swoje obietnice. Bo zdarzyło się coś, co temu przeczy, bo ktoś bliski odszedł. A przecież wszyscy się modliliśmy, bo nie udało mi się utrzymać pracy albo znaleźć takiej pracy, jaką bym chciał albo jakiej bym potrzebował. A przecież wszyscy się modliliśmy, przecież Jezus mówił o zaopatrzeniu. Będą takie momenty, w których nasze serce będzie złamane. I tu znowu jest obietnica, że Bóg jest bliski tym, których serca są złamane. Ja wiem, że to hasło, że Jezus wypełnia obietnicę, nie zawsze będzie dla nas równie mocne i równie pewne. Bo nasze życie jest nieprzewidywalne, bo zdarzają się rzeczy, które każą nam myśleć, że wcale nie jest tak, jak mówi Słowo Boże. Ale mimo wszystko czytamy znowu, że wszystko to, co jest na tym świecie, przeminie, ale Słowo Boże nie przeminie. I myślę sobie, że bez względu na sytuację, w której się znajdujemy, czy jest dobrze, czy jest źle, czy coś zadziałało, czy nie zadziałało, Słowo ma taką moc, że zawsze znajdzie się adekwatny, odpowiedni werset, odpowiednia obietnica, której się będziemy mogli złapać. To jest lekcja dla nas na dzisiaj. Trudna, ale mimo wszystko nastawiająca optymistycznie. Jezus jest strażnikiem i wykonawcą swoich obietnic. Dlatego my możemy na te obietnice zwracać uwagę, bo one się wypełnią. Nawet jeśli wypełnią się w sposób zupełnie inny niż wyobrażaliśmy sobie i planowaliśmy. No dobrze, ale jest jeszcze druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Jezus wjeżdża do Jerozolimy i wypełnia obietnicę związaną z przyjazdem, z nadejściem króla. No właśnie. I to tutaj jest bardzo ciekawe. Król. Jak my sobie dzisiaj wyobrażamy króla? Że kto to jest? Nie wiem, myślę, że dzieci będą w stanie odpowiedzieć bez problemu. Co król ma na głowie? Co jest jego takim charakterystycznym znakiem? Proszę bardzo, wiecie, co ma na głowie? Koronę ma na głowie. Tak się składa, że ja tutaj też mam taką koronę. Może nie jest złota, ale jest z czystego srebra i z drogocennych kamieni. To jest coś, co jest najbardziej charakterystyczne i rozpoznawalne, jeśli chodzi o króla. Król musi mieć koronę. To jest symbol jego stanowiska, prawda? To nie jest jedyna rzecz, którą ma król. Miecz ma król. Też ma miecz. Ja też mam miecz. No dobra, może piracką szablę, ale generalnie chodzi o to, co ten miecz czy ta szabla symbolizuje. Król bywa sędzią. On rozsądza, czy ktoś zrobił dobrze, czy ktoś zrobił źle. Ten miecz pomaga mu też w utrzymaniu porządku w jego królestwie, ale broni też swoich poddanych przed najazdami z zewnątrz. Co jeszcze może mieć król? Co on tu może mieć? Co ja tu mam w ogóle jeszcze? Możemy użyć szaty sprzed osiołka, dlatego że król też ma królewskie szaty. Popatrzcie, jaki dziwny przypadek, że akurat czerwone. O. Już, prawda, przeoblekłem się w majestat. Jestem jak prawdziwy król, tak? Bo król cieszy się szacunkiem. Król cieszy się godnością. To jest bardzo ważne, jak on jest ubrany. To znowu reprezentuje jego urząd. Jest taka jedna rzecz, którą król trzyma w ręce. Wiecie, jak to się nazywa? Berło, no właśnie. Król ma berło. To jest berło. Król ma berło i to symbolizuje jego władzę, a jak król ma trochę wolnego czasu, to idzie trochę utrzepać białka w kuchni tym berłem. I też się na coś przydaje. Mhm. Król też jeszcze ma to do siebie, że stanowi prawo. Ma przepisy, ustanawia te przepisy i pilnuje, żeby te przepisy były wypełnione. No i teraz wam powiem tak. Jezus wjeżdża jako król do Jerozolimy. Ale nie wygląda tak jak ja i może dobrze. Ale nie wygląda w ogóle i nie wjeżdża tak jak król, jakiego byśmy oczekiwali, jak oczekiwali tamci ludzie. Mało tego, kiedy powstaje takie poruszenie w Jerozolimie i wszyscy pytają, kto to jest? Kto to jest, że wszyscy go tak elegancko witają? Pada odpowiedź, to jest prorok. To jest Jezus prorok. Dlaczego nikt nie powiedział, to jest król? Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Skoro Jezus wjeżdża do Jerozolimy i robi te wszystkie przygotowania i zależy mu na tym, żeby wypełnić obietnicę dotyczącą przyjścia króla, dlaczego ludzie nie rozpoznają w nim króla? Myślę, że spodziewali się czegoś zupełnie innego. Myślę, że spodziewali się, tak jak zresztą się to, myślę, co roku podkreśla, że król, który do nich przybędzie, pozwoli ich wyzwolić z władzy Rzymian, spod władzy Rzymian. Że król, który do nich przybędzie, ściągnie na nich wielki dobrobyt, będą bogaci. Że król, który do nich przyjdzie, rozprawi się z ich wszystkimi wrogami. Ale tak sobie też myślę, że dużo łatwiej jest przywitać Jezusa jako proroka, jako kogoś, kto przychodzi ze słowem, niż jako króla. Z bardzo prostej przyczyny. Dlatego, że proroka można posłuchać albo nie, ale królowi się trzeba podporządkować, bo on ma wszystkie narzędzia niezbędne do tego, żeby rządzić. I to jest dla nas znowu takie pytanie, czy widzimy w Jezusie tylko takiego mądrego nauczyciela? Czy widzimy w nim króla, który ma władzę, ma godność, który stanowi prawo i decyduje o tym, co jest właściwe, co jest niewłaściwe? Który ma prawo, żeby osądzać, który chce mieć wpływ na nasze życie i który chce generalnie, żebyśmy byli Jego poddanymi. Bardzo łatwo jest uznać Jezusa tylko za nauczyciela, tylko za proroka, tylko za tego, który przychodzi ze Słowem. Ale trudniej jest Jezusowi się podporządkować. Trudniej jest być Jego poddanym. Trudniej jest zdać się na to, czego On chce i za tym iść. Jezus nie chce władać nad jakimś terytorium. Nie potrzebuje fragmentu terenu, fragmentu mapy. On chce władać naszymi sercami. Chce nad nimi mieć władzę. Chce władać nad naszymi głowami. On nie chce władzy nad wojskiem, nad żołnierzami. On chce władzy nad naszym życiem. I chociaż to brzmi może trochę przerażająco, to nie chce tego robić, żeby nas zniewolić, ale żeby we właściwy sposób nami kierować. My nie lubimy, kiedy ktoś nami kieruje. Nie lubimy, kiedy ktoś mówi nam, jak mamy żyć. Ale Jezus przychodzi do nas jako król. To znaczy, że ma wszystkie kompetencje, pełnię władzy. I tak jak śpiewaliśmy, i tak przyjdzie moment, w którym na Jego imię zegnie się wszelkie kolano. Ja życzę nam tego, żebyśmy wtedy, kiedy On spełni tą swoją ostatnią obietnicę dotyczącą tego świata, czyli przyjdzie powtórnie, byli w tej grupie zginających kolana, którzy robią to chętnie, a nie z przymusu. Żebyśmy byli w gronie tych ludzi, którzy wcześniej zaufali, że jeśli Jezus coś obiecuje, to to wypełnia. I żebyśmy byli w gronie tych ludzi, którzy podporządkowali Mu swoje życie jako królowi. I niech nas Pan Bóg w tym błogosławi. Módlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci dzisiaj za ten tekst i za to, że Ty mówisz w zasadzie do nas takie dwie jasne rzeczy, które, kiedy przychodzi co do czego, są trudne do zaakceptowania, do przyjęcia. W pierwszej kolejności dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś wierny. i że mimo tego, co dzieje się w naszym życiu, mimo tej całej zmienności wokół, Ty jesteś niezmienny i stały i możemy się Ciebie chwycić, możemy polegać na Twoich obietnicach. I Ty wiesz, że mimo tego, że w Biblii czytamy o bardzo dobrych obietnicach dla nas, to są takie momenty, w których trudno nam zrozumieć, że one dotyczą nas. Trudno nam zrozumieć, jak możemy podążać za Tobą, kiedy wydarzają się rzeczy, których nie chcieliśmy, które są niezrozumiałe. Jak mamy iść za Tobą, kiedy cierpimy, kiedy tracimy bliskich? Jak mamy wtedy trzymać się Twoich obietnic? I wiemy, że my bez pomocy Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Szybko to podważymy, szybko to porzucimy. Ale prosimy Cię o to, żebyś nas pobłogosławił taką umiejętną wiarą i wiernością i zaufaniem do Ciebie. Żebyśmy w każdych okolicznościach naszego życia potrafili się trzymać tego, co Ty mówisz, jako czegoś pewnego. Panie, prosimy Cię też o to, żebyś przychodził do nas jako król. Jako król, który przychodzi z całą swoją władzą, z całą swoją mocą, z całym swoim majestatem, który przychodzi ze swoim prawem i z zdolnością do rządzenia, do wymierzania sądów. Prosimy Cię, żeby to Twoje przyjście nie było dla nas czymś przerażającym, jako moment rozliczenia, ale żeby było pełne radości związanej z tym, że przychodzi do nas ktoś, kto wreszcie jest w stanie nas poprowadzić, się nami zaopiekować i żebyśmy, Panie, byli w stanie też oddawać Ci każdą sferę naszego życia, wierząc, że Ty w Jezusie jako panujący Król jesteś w stanie tak nas prowadzić, że będziemy szczęśliwymi, spełnionymi poddanymi. Prosimy Cię, żebyś pobłogosławił nas, żebyś pomógł zachować w pamięci i w sercu to Twoje słowo i żebyś każdego kolejnego dnia w naszym życiu był uwielbiony. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niech strzeże naszych serc, naszych myśli w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Amen.